Rozdział 57. Sandpoint. Miasteczko Sandpoint leży na atolowej wyspie Asili, jednej z północnych wysp Zebricy. Położone na południowy wschód od Baltimore, Asili powstało w wyniku aktywności wulkanu we wczesnych latach istnienia świata. Długo już wygasły krater zapadł się, tworząc wewnętrzną zatokę. Zebryjska legenda głosi, że to właśnie z tej wyspy Zryja, Wszechmatka, stworzyła całe życie na Equus i to tu zacznie się koniec świata. Sandpoint, stolica Asili, zostało zbudowane wzdłuż zachodniego brzegu zatoki, u stóp góry Mwiszo, najwyższego punktu wyspy i jednej z najwyższych gór na Equus. Pierwotnie osada zebr z kontynentu, dzięki względnej bliskości reszty cywilizowanego świata, Sandpoint szybko stało się bardzo prosperującym miastem portowym. To praktycznie centrum całego handlu na Equus, ponieważ niemal wszystkie eksportowe towary przechodzą przez Sandpoint w pewnym momencie swojej podróży po świecie. Miasto stało się też prawdziwym tyglem różnych gatunków. Kucyki, zmiennokształtni, diamentowe psy, gryfy, minotaury, syreny, bryziki, sanguinarianie, piekłokonie, morskie kucyki, hipogryfy. Wszystkie gatunki z całego świata można spotkać w tym mieście. Wieloma różnymi kulturami i językami pomieszanymi w jednym miejscu, komunikacja bywa czasem problemem, jak właśnie szybko odkrywała Lyra Heartstrings. Przepraszam, możesz mi pomóc. Ami Lisin. El Eldne in Amów. Jeśli tylko mógłbyś. Sinapuda kwa ailienum sihana. Uch! Wściekle rozglądając się po targowisku, Lyra zdmuchnęła kosmyk grzywy z twarzy, po czym poprawiła swój kapelusz typu pith. To absurd. Potrzebuje tylko cholernych wskazówek. Czy to aż tak dużo do zaoferowania? Czyżby? Kilka pobliskich stworzeń spojrzało na nią ciekawie, po czym wróciło do swoich zajęć. Diamentowy pies zachichotał, w zębie pękniętym pazurem. Nie do wiary, warknęła Lyra. Przewróciła oczami i poprawiła sakwy, po czym głośno sapnęła. Odwróciwszy się, ruszyła wzdłuż ulicy, spoglądając na szyldy sklepów. Wiele z nich było napisanych w obcym języku, ale miały podstawowy tekst w końskim pod spodem, mniejszymi literami. Sklep ogólny, księgarnia klątw i zaklęć, mapy i wykresy Hovingtona, spiżarnia Pilbuga. Przez zabrudzone szyby Lyra skrzywiła się, po czym wyciągnęła język. Fuj, nie. Oddaliwszy się o kilka kroków od obrzydliwego sklepu, Lyra rozejrzała się z rosnącą frustracją. Trudno znaleźć jeden budynek w tym miejscu, warknęła. W sensie, połowa sklepów to i tak stragany. To absurd. Czując narastający ból głowy, Lyra przycisnęła kopyto do skroni. Wzięła kilka głębokich oddechów, próbując się uspokoić. Spokojnie, Lyra, spokojnie, mruknęła. Nie ma potrzeby się denerwować. Nie jest tak, że on sobie pójdzie bez ciebie. Nawet mu jeszcze nie zapłaciłaś. Biorąc ostatni głęboki oddech, otworzyła oczy i znów się rozejrzała. Po drugiej stronie ulicy było jeszcze kilka sklepów, których nie sprawdziła i natychmiast skierowała się w ich stronę. Jednak gdy tylko weszła na jezdnię, ogromna warda przemknęła obok, omal nie odcinając jej kopyta w tym procesie. Lyra odskoczyła z piskiem, szeroko otwierając oczy. Naprzeciw wardy siedziały dwa kucyki. Popielaty nietoperzokon z niebiesko-czarną pręgowaną grzywą i starszy, płowy kucyk ziemny z czarną grzywą. Złote litery na boku wozu dumnie głosiły wspaniałe opowieści cyganki Wiestrzki. Kucyk ziemny spojrzał na nią złym wzrokiem, gdy mijali ją, mrużąc jedno oko. — Przestań się gapić i zejdź z drogi, ty brefiem! — wrzasnął, po czym splunął przed nią na ziemię. — Hej, ja tu idę! — krzyknęła Lyra, wymachując w jego stronę kopytem. Widziała, jak stary kucyk na nią prycha, podczas gdy nietoperzokon spojrzał na nią przepraszająco, zanim oboje i warda zniknęli w chmurze kurzu. Cholerny, brudny łeb, mruknęła Lyra pod nosem, wściekle patrząc na oddalającą się chmurę. Parsknąwszy, potrząsnęła głową, po czym ostrożnie przeszła przez ulicę. Gdy dotarła na drugą stronę, sprawdziła tamtejsze sklepy, tylko po to, by stwierdzić, że żaden z nich nie był tym, czego szukała. Tupnęła kopytem z frustracją i głośno jęknęła. To się nie może dziać. Prawdopodobnie największy przełom w mojej karierze, nie mogę znaleźć cholernie przeklętej knajpy. To stek? Au, z piskiem Lyra odskoczyła, gdy mały obiekt przeleciał jej przed pyskiem. Zajęło jej kilka sekund, zanim oczy się przyzwyczaiły i mogła rozpoznać małą postać bryzika trzepoczącego przed jej twarzą. Małe stworzenie zmarszczyło brwi, po czym ruszyło do przodu i trąciło ją w pysk. Po czym odleciało. Lyra stała przez kilka sekund, gapiąc się, po czym warknęła. Nie potrzebuję być szczęśliwsza, krzyknęła za Bryzikiem. Muszę znaleźć mojego kontakt, do cholery. Świadoma dziesiątek wpatrzonych w nią oczu. Przejmując się tym, Lyra odwróciła się z irytacją, zamierzając znaleźć posterunek straży i zapytać o drogę. Gdy się jednak odwróciła, wpadła na coś twarzą. Z piskiem obie przewróciły się na zakurzoną ziemię. Dźwigając się na nogi, Lyra wydmuchała kurt z nozdrzy i zamrugała, próbując przetrzeć oczy. Gdy wreszcie znów widziała, spojrzała w dół, by zobaczyć, w co uderzyła, mając na języku ordynarną uwagę. Powstrzymała jednak ripostę, widząc leżącą na ziemi młodą zebrę, wyraźnie oszołomioną. Zebra miała na sobie tradycyjne szaty uczennicy lokalnej świątyni, czarno-białą tkaninę owiniętą wokół zadu, biały pustynny szal owinięty wokół szyi i głowy. Miała złote kolczyki w jednym nozdrzu, metalowa obrączka przylegająca ciasno do skóry. Mała blizna ciągnęła się od tego samego nozdrza w górę grzbietu nosa w kierunku czoła. Była młoda ledwie rok czy dwa po dzieciństwie. Wzdrygnąwszy się, Lyra pochyliła się i pomogła zebrze wstać. Przepraszam za to. Patrzyłam, gdzie idę. Nie jesteś ranna, prawda? Zebra zatoczyła się na kopytach, jej oczy wciąż lekko kręciły się w głowie. Potrząsnąwszy energicznie głową, spojrzała na Lyrę dużymi, zielonymi oczami. Ennie, proszę pani, powiedziała zebra z akcentem w końskim. Mimo jej zapewnień, Lyra wciąż przyglądała się zebrze uważnie, szukając jakichkolwiek obrażeń. Zebra zdawała się nieco kurczyć pod jej spojrzeniem. Z ogonem schowanym między nogami próbowała wymknąć się obok Lyry. Hej, zaczekaj, szybko powiedziała Lyra, wyciągając nogę i blokując zebrze drogę. Myślę, że mogłabyś mi tu pomóc. Zebra zastygła w bezruchu, jej oczy się rozszerzyły, a uszy przywarły do głowy. Jeśli to było możliwe, jej ogon jeszcze mocniej przylgnął do ciała. Przełknąwszy głośno, zadrżała raz po czym spojrzała na Lyrę. Proszę pani, potrzebuję wskazówek do zardzewiałego smoka, powiedziała Lyra, pocierając tył głowy. Ja trochę się zgubiłam. Zebra mrugnęła, po czym jej ciało całkowicie się rozluźniło. Zardzewiałego smoka, powtórzyła, uszu. Proszę pani, pani idzie w złym kierunku. Zardzewiały smok jest tam, powiedziała, wskazując w stronę, z której przyszła Lyra. Niech pani idzie prosto, aż zobaczy aptekę, a powinien być po prawej. Lyra wpatrywała się w zebrę, jej uszy lekko opadły. W złym kierunku, mruknęła, po czym cmoknęła. Typowe, dzięki, pasiasta. Lewitując kilka bitów z sakwy, Lyra wręczyła je zdezorientowanej zebrze, po czym odwróciła się i ruszyła szybko ulicą. Przeciskając się przez zatłoczone ulice, Lyra wypatrywała apteki. Wkrótce stary, zniszczony budynek wyłonił się po jej lewej, skręciła więc w następną prawą. Za rogiem odetchnęła z ulgą, widząc cel podróży. Zardzewiały smok był dużym, dwupiętrowym budynkiem ze strzechą. Budynek zdawał się nieco przechylać w prawo, drewniane belki były krzywe i niedopasowane. Nad drzwiami zwisał duży szyld, smok owinięty wokół stosu złota, wyryty w drewnianej powierzchni. Po obu stronach tawerny stało kilka dziw sklepów oraz parę tanich domów publicznych. Lyra wpatrywała się w budynek przed sobą z pustym wyrazem twarzy. Złote oczy powoli przesuwały się po rozpadającej się tawernie. Jej prawe oko drgnęło. Biorąc głęboki oddech, zamknęła oczy i westchnęła gwałtownie. Największy przełom w twojej karierze, Lyra. Przełom w twojej karierze, mruczała przez zaciśnięte zęby. Wejdź! Znajdź swój kontakt i wynoś się. Zbierając się w sobie, Lyra ruszyła w stronę podejrzanej tawerny. Jej kopyta ciężko stukały przy każdym kroku. Grupa ogierów stojących przed drzwiami zuchwale się jej przyglądała, gdy się zbliżała, tylko po to, by się cofnąć, gdy rzuciła im wściekłe spojrzenie. Otworzywszy drzwi, ślizgnęła się do środka. Wnętrze tawerny było w nieco lepszym stanie niż zewnątrz. Słabo oświetlone przez świecące kamienie umieszczone w suficie, pomieszczenie miało przytulny klimat. Wewnątrz było o kilka stopni chłodniejsze niż na zewnątrz. Ziemisty zapach wypełniał powietrze z nutą piżma, która sprawiła, że Lyra skrzywiła nos. Stoły były porozrzucane po sali, wiele z nich zajętych przez różne stworzenia. Kolekcja kufli z różnych krajów wisiała za barem z tyłu. Za kontuarem siedziała też znudzona Piekłokon. Jej ognista grzywa cicho trzaskała wśród cichego szmeru głosów. Opierała się o bar, jedna z głów spoczywała na kopytach. Druga głowa rozglądała się po sali, uważnie obserwując gości. Gdy Lyra weszła, głowy się uniosły, oczy wpatrując się w nią z różnym poziomem zainteresowania. Po kilku sekundach większość wróciła do swoich napojów i jedzenia, z wyjątkiem białej pegazicy z czerwoną grzywą. Miała na sobie ciemną, skórzaną zbroję, która kłóciła się z jej jasnym umaszczeniem. Siedząc w odległym kącie sali, wpatrywała się w Lyrę z lekkim uśmieszkiem. Jej różowe oczy na moment rozbłysły żółtym płomieniem, po czym opuściła głowę i wróciła do liczenia torby z bitami. Rozglądając się chłodno, Lyra przeszukała wzrokiem salę, aż zatrzymała się na zebrze siedzącym przy barze tyłem do niej. Miał ciemny, pustynny szal owinięty wokół szyi oraz oliwkowo-zieloną szatę na ciele i przednich nogach. Kilka złotych obręczy ozdabiało jego przednie nogi oraz nasadę ogona. Ostrożnie przeciskając się przez morze stołów, Lyra podeszła do zebry. Przepraszam, powiedziała, zbliżając się, ale czy nie byłbyś przypadkiem moim kontaktem? Nazywam się Lyra Heartstrings. Zebra podniósł swój kufel i wychylił zawartość jednym haustem. Odstawiwszy go na blat, obrócił się na stołku, by spojrzeć na nią. Miał czerwone plemienne znaki na pysku, ciągnące się aż do miejsca tuż pod jego zielonymi oczami. Tak, istotnie, to ja, powiedział jego głos zaskakująco miękki. Desert Vagabond to moje imię. Witaj, pani Heartstrings w pustynnej krainie. Mamy wiele do zaoferowania, takie jak piasek, piasek i piasek. Świetnie, mruknęła Lyra pod nosem. Po prostu świetnie, to szybko się znudzi. Odsapnąwszy, przybrała słaby uśmiech, zwracając się do zebry. Doskonale. Przepraszam, że tak długo mi zajęło dotarcie, panie Vagabond, ale wygląda na to, że zgubiłam się po drodze. Zrozumiałe. To dość normalne, powiedział Vagabond, kiwając głową. I proszę, pani Heartstrings, nie ma potrzeby być formalnym. Nazywaj mnie Vagabond, tak jak wielu. Będzie prościej, szczególnie dla pani. Racja. Warknęła Lyra, jej ucho drgnęło. Słuchaj, nie chcę zabrzmieć niegrzecznie, ale przebyłam długą drogę dlatego i chciałabym ruszyć jak najszybciej. Nasz wspólny przyjaciel powiedział mi, że dokonałeś ostatnio odkrycia. Istotnie to, co mówi nasz przyjaciel. To prawda, uśmiechnął się Vagabond. Znalazłem coś niezwykłego specjalnie dla pani. Mógłbyś być bardziej konkretny? Zapytała Lyra. Nie chcę tam dotrzeć tylko po to, by odkryć, że to kolejna zebryjska świątynia. Och! To nie byle jaka świątynia, to pewne, powiedział Vagabond, grzebiąc w swoich torbach. Po kilku sekundach wyciągnął z głębi mały wisior i zawiesił go przed twarzą Lyry. Oto dowód, naszyjnik tak urzekający. Biorąc wisior w swoją magię, Lyra obróciła go i zbadała runy wyryte na jego powierzchni, tylko po to, by jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Znaki były jak nic, co widziała wcześniej. Nie były to starożytne zebryjskie, ani żaden inny język, który znała. Najbliższym językiem, jaki mogła rozpoznać, był starożytny koński, ale nigdy nie było żadnych śladów starożytnych końskich cywilizacji poza Ekwestrią. W takim razie dlaczego to tutaj jest? Lyra zadała sobie pytanie, powoli obracając wisior w swojej magii. Po kilku sekundach spojrzała na Vagabonda, który patrzył na nią z zadowolonym wyrazem twarzy. — Gdzie to znalazłeś? — zapytała, zwężając oczy. Uśmiech Vagabonda się poszerzył. Pokażę pani. Schodząc ze stołka, Vagabond rzucił kilka bitów w stronę piekło konia. Złapała je zręcznie w kopyto, jedna głowa liczyła bity, podczas gdy druga rzuciła zebrze uwodzicielskie mrugnięcie. Gdy para opuszczała tawernę, ogiery zgromadzone na zewnątrz znów zaczęły się jej przyglądać. Uszy mocno przyciśnięte do głowy, Lyra przeszła obok, starając się ignorować ich drwiny i gwizdy. Zachęcony drwinami innych, jeden z mniejszych ogierwał się do przodu i uszczypnął ją w zad. Niemal natychmiast tylna noga Lyry wyrzuciła się w jego stronę, jej kopyto trafiając ogiera w brodę. Z trzaskiem runął na ziemię, krew ciekląc mu z nosa i pyska. Odwróciwszy się błyskawicznie, Lyra warknęła na pozostałych ogierów, którzy stali z szokowanymi minami. Tak, wam się podobało, było warto wybanda rujnych imbecyli, ktoś jeszcze chce spróbować. Ogierowie cofnęli się, a Lyra postąpiła groźnie krok do przodu, jej róg jarząc się magicznym blaskiem. Szybko reagując, stanął przed nią. Nie wszczynaj bujek na ulicy, syknął, odpychając ją, chyba że pragniesz porażki. Dam sobie z nimi radę, warknęła Lyra, ale pozwoliła się odprowadzić. To tylko głupie ogiery z jednym myśleniem w głowie. Potrzebują klaczy, żeby ich trochę przywołać do porządku. Nie ich się powinnaś obawiać, tych w złotej zbroi, mruknął wagabond, wciąż popychając Lyrę. Hałas na pewno przyciągnie straż, a wtedy czeka cię odsiadka nie lada. Lyra burczała pod nosem, ale posłuchała jego słów. Odwróciwszy się, podążyła za wagabondem, gdy prowadził ją ulicą. Po kilku minutach marszu dotarli na skraj miasteczka. Zatrzymawszy się, wagabond wpatrywał się w rozległą pustynię przed nimi z uśmieszkiem na pysku. Lyra stanęła obok niego z obojętną miną. Czy musimy kupić zapasy? Zapytała. Wagabond pokręcił głową. Nie, mam już wszystko, czego potrzebujemy. Są z moim wiernym wierzchowcem. Wierzchowcem? Lyra spytała, gdy wagabond przyłożył kopyto do pyska i gwiżdżąc przenikliwie. Niemal natychmiast ziemia obok Lyry eksplodowała fontanną piasku, zmuszając ją do odskoczenia z piskiem. Ogromne, czarne stworzenie wypełzło na powierzchnię, piasek spływając z jego ciała, gdy dźwigało się z ziemi. Powietrze wokół niego zdawało się lekko drżeć, skóra na brzuchu jarząc się pomarańczowo. Miało 6 nóg, każda kończąca się płetwowatą stopą z poduszkami na palcach. Głowa przypominała łopatę z grzebieniami biegnącymi nad żółtymi oczami. Para lejców trzymanych w pysku stworzenia biegła wzdłuż szyi i łączyła się z dużym, wyściełanym hołdach przypiętym do jego grzbietu. Drewniana rama podtrzymywała lekkie płótno nad hołdach, chroniąc jeźdźców przed palącym słońcem. Pół tuzina wypakowanych sak zwisało z hołdach. Mrugając jak sowa, tworzenie cmoknęło, po czym spojrzało na parę. — Co to u wszystkich diabłów jest? — spytała Lyra sztywno. Kucnęła jej róg jarząc się, gdy przygotowywała zaklęcie. — To salamandra, rodzimy mieszkaniec tych ziem — odparł wagabond, ignorując agresywną postawę Lyry, a jeśli o wierzchowce chodzi, to jest najprzedniejsza. — To nasz środek transportu — spytała Lyra. Magia wokół jej rogu przygasła. Ona spojrzała na wagabonda z niedowierzaniem. Sasza to imię tej bestii i nie martw się, najmniejszej ci krzywdy nie wyrządzi. Twoim słowom będę wierzyć, warknęła Lyra, obserwując salamandrę z pewną niepewnością. Psię cicho, wagabond podszedł do salamandry, która pochyliła szyję, by się o niego otrzeć. Chwyciwszy lejce, wagabond wdrapał się na wyściełane siedzenie. Wchodź, droga klaczy, powiedział podając Lyrze kopyto, chyba że wolisz iść piechotą. Lyra przez kilka sekund wpatrywała się w niego gniewnie, aż w końcu westchnęła i przyjęła pomoc. Po pewnych manewrach znalazła się obok wagabonda na grzbiecie salamandry. Dobra, ruszajmy już. Sapnęła Lyra, opuszczając kapelusz niżej na twarz, by osłonić się przed słońcem. Straciliśmy już wystarczająco dużo czasu. Wagabond pokręcił głową. Zanim wyruszymy w krainę piasku i potu, jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy załatwić. Lyra zamknęła oczy i zaciśnęła zęby, próbując powstrzymać frustrację. Dobrze, warknęła tylko się pośpiesz. Fale gorąca wznosiły się z rozgrzanego piasku, sprawiając, że powietrze zdawało się falować jak woda. Bez chmur na niebie, które osłoniłyby ziemię, słońce prażyło bezlitośnie. Pod płóciennym zadaszeniem Lyra wachlowała się kopytem. Pot pokrywał jej sierść, czyniąc siedzenie wyjątkowo nieprzyjemnym, szczególnie wokół pewnych niewymownych części jej anatomii. Jak wy, ogiery, to wytrzymujecie? Spytała, spoglądając na wagabonda. Gdy odpowiedział jej zdezorientowanym spojrzeniem, kontynuowała. Bycie na takim upale. Czy wasze jaja nie przyklejają się do nóg czy coś? To znaczy, już wystarczająco źle, że moja kobiecość praktycznie przykleja się do siedziska. Jak wy to znosicie? Wagabond spojrzał na nią martwym wzrokiem, po czym mruknął coś pod nosem w swoim ojczystym języku. Ze wszystkich pytań mogłaś zadać, wybrałaś to najbardziej wulgarne. Byłam po prostu ciekawa, burknęła Lyra, wciąż wachlując się kopytem. Pytać ogiera, jak znosi swój przyrząd, to jak pytać klacz, jak znosi to pod ogonem, sapnął wagabond. Trudno wytłumaczyć, trudniej objawić, co obie płcie mogą czuć. Dobrze, dobrze, prychnęła Lyra. Nie ma potrzeby być takim drażliwym. Zapadła cisza, gdy salamandra kontynuowała wędrówkę przez wydmy. Rozgrzany piasek zdawał się nie przeszkadzać stworzeniu, jej poduszkowate stopy zanurzając się w miękkim materiale z łatwością. Jej brzuch był nisko przy ziemi. Tak nisko, że dla postronnego obserwatora wyglądało to, salamandra raczej płynęła przez piasek, niż po nim stąpała. Lyra wpatrywała się w rozległą pustynię, jej myśli błądząc po różnych tematach. Powróciła do rzeczywistości, gdy cichy ćwierk za nią sprawił, że jej ucho drgnęło. Spojrzawszy przez ramię, obojętnie przyjrzała się ludzkiej samicy. Przypomnij mi jeszcze, po co musieliśmy ją też zabrać, spytała. Zawsze mądrze jest zabrać człowieka w podróż, odparł wagabond, patrząc przed siebie. Są dobrzy w kopaniu i potrafią wyczuć burze piaskowe wcześniej. Mogą też być bardzo agresywne, zauważyła Lyra sucho, odwracając się z powrotem. Nie martw się, nie drżyj. Ta jest wystarczająco oswojona, by być pupilem, powiedział wagabond, wyciągając mały smakołyk i rzucając go przez ramię do człowieka. Ta natychmiast się ożywiła, łapiąc przysmak i pochłaniając go błyskawicznie. Dodatkowo potrafi szybko kopać w piasku, dodał wagabond, gdy człowiek lizała swoje dłonie. To znacznie przyspieszy naszą wyprawę. Lyra wpatrywała się w zebrę w milczeniu. Próbował ją ignorować, ale po kilku minutach zaczął się niespokojnie wiercić pod jej spojrzeniem. Dlaczego masz problem z rymowaniem? Spytała nagle. Wagabond odwrócił się i spojrzał na nią z niedowierzaniem. Słucham. Tak, na początku tego nie zauważyłam, ale wygląda na to, że masz spore trudności z rymowaniem, powiedziała Lyra, wymachując kopytem. U nas w Ponyville mieszka zebra na obrzeżach miasta i nie wydaje się mieć takich problemów jak ty. Mówię w rymach z racji stanu, by pokazać determinację i zaangażowanie, odparł wagabond oschle. Wszyscy w naszym zakonie tak mówią, rymując, gdy coś mają do powiedzenia. W ogóle owa zebra to moja kuzynka, kontynuował. I tak, ja mam trudności, a ona nie. Przeniosła się do waszych ziem, gdy była bardzo młoda, a dla mnie Equestria nie jest językiem ojczystym. Więc tak, ma łatwiej niż ja. Nie ma potrzeby wytykać tego z radością. Nie nabijałam się z ciebie. Tylko stwierdziłam fakt, sapnęła Lyra, przyciskając uszy do głowy. Wagabond znów mruknął coś pod nosem w swoim ojczystym języku. Para zapadła w milczenie. Reszta dnia minęła bez wydarzeń, grupa zatrzymała się tylko raz lub dwa przy oazie, by napełnić manierki. Człowiek większość czasu drzemał, w kłębek w tylnej części schronienia, z dala od palącego słońca. Lyra starała się zająć umysł podczas podróży, sięgając nawet po dziennik i bazgrząc w nim. Jednak nawet narysowany tyłek Bon-Bon mógł ją zabawić tylko na chwilę, zanim się to znudziło. Gdy słońce zaczęło chować się za horyzont, próbowała powstrzymać narastającą irytację. Jak długo jeszcze do celu? Warknęła. Bez słowa wagabond wskazał kopytem horyzont. Mrużąc oczy, Lyra ledwie dostrzegała w oddali jakąś strukturę, niemal niewidoczną na tle zachodzącego słońca. Kilka godzin jeszcze czekać nam trzeba, nim ruin bramę ujrzymy, powiedział wagabond, ciągnąc za lejce. Salamandra parsknęła, zwalniając do zatrzymania. Co robisz? Spytała Lyra, patrząc na niego z dezorientacją. Rozbijemy obóz tu na noc, kontynuując o świcie bieg, odparł wagabond. Sięgnął w dół, przeszukując jedną z sakw. Co? Dlaczego? Ruiny są na wyciągnięcie kopyta. Sam powiedziałeś, że za kilka godzin tam będziemy. Nocą robi się bardzo zimno, powiedział wagabond, sapnął, wyciągając wiązkę drewna oraz krzesiwo. Odpoczniemy, aż słońca blask znów będzie. Będzie bezpieczniej, droga klaczy. Jutro twoje ruiny wciąż tu będą. Żartujesz sobie? Ty się kurwa żartujesz? Warknęła Lyra, jej prawe oko drgając. Czuła, jak żyła pulsuje jej na czole i masowała skroń kopytem, próbując powstrzymać narastający ból głowy. Ciągniesz mnie przez ten upał i piasek wieszasz mi przed nosem to, po co przyszłam setki mil, tylko po to, żeby powiedzieć nie? Tak to nie dziłace. Rozumiesz to, pasku? To ja ci płacę za tę wyprawę. Ja tu rządzę, że nie zatrzymujemy się, dopóki nie dotrzemy do ruin. Rozjarzywszy róg, wyrwała lejce z uchwytu wagabonda i jednym szybkim ruchem magii zerwała je. Salamandra zakrzyczała, gdy lejce uderzyły ją w szyję, cios powodując, że szarpnęła się do przodu. Zrobiła kilka kroków, zanim wagabond zdołał odebrać lejce Lyry. Nie rób tego więcej, warknął, zwężając oczy, bo następny raz będzie twym końcem. Sięgnął w dół, delikatnie masując szyję salamandry kopytem. to wpraw w ruch tego przerosniętego jaszczura – wrzasnęła Lyra. Mówiłam ci, idziemy do ruin, pogoda chuj mnie obchodzi. Pogoda to nie jedyne zagrożenie – syknął wagabond. Są naga lub gorzej ich zwierzęta. Jeśli chcesz sprawdzić swą odwagę, może spotkasz przeklętego diabła. Ty zabobonny draniu, nic nie ma między nami a ruinami. Tylko pusta pustynia, ile wzrok sięga, krzyknęła Lyra, wymachując kopytem w stronę horyzontu. Tak myślisz, to jesteś głupia, powiedział wagabond zimno. Nawet teraz może być pustynny hul. Zatrudniłaś mnie, bym ci to miejsce pokazał, ale też bym cię chronił. Gdybyś była mądra, posłuchałabyś ostrzeżenia, jeśli nie chcesz, by twoi przyjaciele opłakiwali stratę. Jebać to, warknęła Lyra. Wiem, gdzie są ruiny, nie potrzebuję już ciebie. To mówiąc, zeskoczyła z grzbietu salamandry. Lądując w piasku z cichym bum, pognała w kierunku ruin w oddali, ledwie widocznych, gdy ostatni promień słońca zniknął za horyzontem. Ty, Farasi Kizinga, wrzasnął wagabond. Klął pod nosem, chwycił lejce i popędził salamandrę do przodu, ścigając ją. Człowiek głośno zaćwierkał, uczepiony siodła, gdy się szarpnęli. Spierdalaj, krzyknęła Lyra przez ramię. Możesz tu zostać i drżeć jak mała źrebaczka, jeśli chcesz. Czy rozum zupełnie ci odszedł? Krzyknął za nią wagabond. Nie dokonasz odkrycia, jeśli będziesz trupem. Złego się nie stanie, ty paranoiczny dran. Au! Kopyto Lyry wykręciło się na bok, gdy piasek pod nią nagle się obsunął. Runęła, gdy piasek wokół niej zapadł się, wciągając ją w głąb ziemi. Głęki jęk rozbrzmiał wśród wydm, tując drżenie gruntu. Wydmy przesunęły się, zanim z głośnym trzaskiem piasek pod Lyrą zapadł się, a ona z piskiem wpadła w głąb ziemi. Lyra leżała, jęcząc z bólu, podczas gdy świat wokół niej zdawał się wirować niekontrolowanie. Głowa jej pulsowała, jakby tysiące wściekłych szerszeni szalało w czaszce. Była w połowie zasypana górą piasku, który przyklejał się do jej spoconej sierści. Grzywa była w nieładzie, kapelusz zaginął, podobnie jak sakwy. Wysoko nad nią wagabond wyglądał przez ogromną dziurę, która się pojawiła. Piasek wciąż osuwał się po krawędziach dziury, sycząc, gdy wpadał w ciemność. — Czy wciąż żyjesz, Brefiem? — zawołał wagabond, jego głos niosąc się chem. Lyra jęknęła, słabo wymachując przed nimi nogami. — Nadal uważasz, że zwariowałam? — zażartował sarkastycznie. — Spieprzaj się — wykrztusiła Lyra, mętnie w kierunku dziury. — Zostań, gdzie jesteś, głupia klaczy! — krzyknął wagabond. — Znajdę linę i zaraz będę przy tobie. Odwrócił się i zniknął z pola widzenia. Wnąwszy ponownie, Lyra potrząsnęła głową, tylko po to, by skrzywić się, gdy ból się nasilił. Poczekała kilka sekund, aż ból nieco ustąpi, zanim ponownie spróbowała się poruszyć. Zaciąwszy zęby, zaczęła powoli wydobywać się z góry piasku. Początkowo szło opornie, ale w końcu udało jej się uwolnić jedną z tylnych nóg. Potem druga poszła znacznie łatwiej. Szarpnąwszy się, Lyra zachwiała się lekko. Traciła równowagę i z piskiem stoczyła się po zboczu. Osunęła się u podnóża piaszczystego wzgórza, jęcząc i chwytając się za głowę. Mówiłem, żebyś została w miejscu. Zganił ją wagabond skądś z góry. Mogłaś zrobić sobie krzywdę przy upadku. Rozchylając powieki, Lyra spojrzała w górę. Zebra powoli schodził w jej kierunku, pewnie zjeżdżając po długiej, mocnej linie. Kolejna lina była owinięta wokół jego klatki piersiowej, para sakw przyczepiona do grzbietu. Podnosząc wzrok wyżej, zobaczyła, że lina, którą używał, była napięta na krawędzi dziury. Kołysała się lekko, gdy wagabond zjeżdżał, ale poza tym trzymała się mocno. — Do czego to przywiązałeś? — spytała, jej głos lekko drżąc. Sięgnęła do twarzy, pocierając bok głowy. Kopyto było zakrwawione. — Świetnie — warknęła pod nosem, wycierając je o pierś. — Sasza zgodziła się trzymać linę — powiedział wagabond, gdy dotarł na dół. Jej szyja jest wystarczająco silna. Spojrzawszy na pięciostopowy spadek do podłoża, poluzował chwyt i skoczył. Skrzywiła się na dźwięk kopyt wagabonda uderzających o kamienną podłogę. Zaciąwszy zęby, próbowała wstać, chwiejąc się, gdy głowa znów zaczęła pulsować. — Ta rana wygląda na dość bolesną — powiedział wagabond, krzywiąc się na widok boku jej głowy. — Na szczęście nie jest śmiertelna. Mogę cię tu szybko opatrzyć. Proszę, nie ruszaj się, tylko chwilkę poczekaj. Nic mi nie jest, warknęła Lyra, odpychając jego kopyto. Rozglądając się, próbowała przebić wzrokiem ciemność. Gdzie jesteśmy? Głośny trzask i deszcz iskier rozległ się za nią, a kilka sekund później tępe pomarańczowe światło wypełniło jaskinię. Rozglądając się, Lyra mrugnęła, widząc wagabonda stojącego z dwoma zapalonymi pochodniami w kopytach. Byłem przygotowany, powiedział z samozadowoleniem. Lyra prychnęła z irytacją, po czym rozjarzyła róg i chwyciła jedną z pochodni. Unosząc ją wysoko, rozejrzała się po pomieszczeniu, w którym się znaleźli. Zauważywszy swoje sakwy kilka stóp dalej, uniosła je magicznie i przypięła z powrotem do tułowia. Następnie znów skupiła się na pomieszczeniu. Sufit wznosił się wysoko nad nimi na niemal dwie kondygnacje. Duża dziura w nim, przez którą wpadła Lyra, otwierała się na świat powyżej. Gwiazdy świeciły przez otwór, a lekki wietrzyk poruszał stęchłe powietrze. Potężne kamienne filary podtrzymywały sufit. Na powierzchni kamienia wyryte były obrazy, wiele z nich tak wyblakłych, że stały się nie do rozpoznania. Z jednej strony widoczna była ściana. Prostokątne otwory wycięto w murze, wszystkie zamknięte kamiennymi płytami. Masz jakiś pomysł, na co patrzymy? Zapytała Lyra wagabonda, gdy jej wzrok błądził po otoczeniu. Gdy nie otrzymała odpowiedzi, spojrzała na zebrę. Stał nieruchomo, z wyrazem narastającego przerażenia na twarzy. Pochodnia drżała w jego kopytach, płomień tańcząc nerwowo tam i z powrotem. Co? Lyra zmarszczyła brwi, patrząc na niego z dezorientacją. O co chodzi? Nie powinniśmy tu być, w tym pomieszczeniu, szepnął ochryple. Musimy natychmiast się stąd wynieść, to grobowiec. Grobowiec, powtórzyła Lyra, rozglądając się ponownie. Skąd wiesz? Zrobiła kilka kroków do przodu tylko po to, by podskoczyć, gdy wagabond krzyknął. Stój! Zawołał z wyraźną paniką w głosie. To, co robisz, to akt pogardy. Proszę cię, oni są martwi. Lyra przewróciła oczami. Bardzo wątpię, żeby obchodziło ich, kto chodzi po ich zakurzonych korytarzach. Już zignorowałaś moją radę, syknął wagabond, kładąc uszy po sobie, jak i moje ostrzeżenie. Ale proszę, nie bezcześć tego miejsca żałoby. Nikt tu nie opłakiwał od wieków, warknęła Lyra, odwracając się, pojrzeć na wagabonda. Gdy zebra nie rozluźnił postawy, westchnęła i przewróciła oczami. Wiesz co, zapłacę ci podwójnie, jeśli wyciągniesz ten kij z zatka i razem zwiedzimy to miejsce. Wagabond gryzł dolną wargę, przestępując z kopyta na kopyto. Po kilku sekundach jęknął i zrobił niepewny krok do przodu. No i bardzo dobrze. Lyra uśmiechnęła się szyderczo, po czym odwróciła się i ruszyła głębiej w pomieszczenie. Mimo twojej radości, porządku, mruknął wagabond. To miejsce dla umarłych, my tu nie pasujemy. Musisz się zrelaksować, prychnęła Lyra, idąc dalej. Nic złego się nie stanie, jeśli zwiedzimy to miejsce. Co myślisz, że stado szkieletów wyjdzie z grobowców i nas zaatakuje? Nie wiesz, o czym mówisz, słabo odparł wagabond. Ta ziemia ma sposób na pozbywanie się słabych. Będzie dobrze. Westchnęła Lyra. W najgorszym razie teleportujemy się z powrotem i wydostaniemy się po linie. Okej? Wagabond znów jęknął, ale mimo wszystko skinął głową. Filar mijały ich, gdy para zapuszczała się głębiej w świątynię, cienie tańcząc w rytm migoczących płomieni pochodni. Wagabond trzymał się blisko Lyry, jego kroki były niepewne i drżące, jakby bał się, że jeden fałszywy ruch będzie ich końcem. Para szła zaledwie minutę, gdy z mroku nagle wyłoniła się przed nimi ściana. Dziwne symbole pokrywały kamienną powierzchnię, wyglądając jak dziesiątki pnączy i korzeni splatających się w chaotyczną masę. Dekoracyjne kamienne kwiaty wyłaniały się z tego splotu winorośli z różnokolorowymi klejnotami osadzonymi w środku każdego. Podnosząc pochodnie wyżej, Lyra zmrużyła oczy, tylko po to, by się rozszerzyć, gdy dostrzegła w ścianie drzwi. Uśmiech pojawił się na jej pysku, tylko po to, by powoli przekształcić się w dezorientację, gdy podeszła bliżej. Tam zawieszone nad nadprożem wisiały trzy końskie czaszki. Po ich kształcie Lyra rozpoznała, że należały niegdyś do jednorożca, kucyka ziemnego i Pegaza, wszystkie trzy to klacze. Czaszka jednorożca była po środku i miała wyryte pięć gwiazd tuż nad rogiem. Kucyk ziemny miał pięć kwiatów, a czaszka Pegaza dwa pioruny. Lyra przyglądała się czaszkom, marszcząc pysk. Po co one tutaj są? Końskie czaszki w grobowcu umarłych. Dlaczego te trzy głowy cię tak zadziwiają? Zapytał wagabond, niepewnie podchodząc do niej. Właśnie o to chodzi. Końskie czaszki, powiedziała Lyra, wpatrując się w nie. Ekwestria nawiązała handel z Sandpoint dopiero około 500 lat temu. Ten grobowiec wydaje się znacznie starszy, prawda? Jeszcze sposób, w jaki je zawieszono. Wagabond spojrzał na nią zdezorientowany, więc wskazała na czaszki. To był powszechny zwyczaj pogrzebowy starożytnych ekwestrian, zarezerwowany tylko dla tych o najwyższym zaszczycie. Dla szlachty, paladynów, rycerzy, którzy dokonali wielkich czynów. Byli chowani, a trzy ich najbliższe osoby po śmierci miały swoje czaszki umieszczone nad wejściem do grobowca. Zawieszano je tam, by na wieczność strzegły miejsca spoczynku, chroniąc je przed złymi duchami. Złymi duchami? Zapytał wagabond, kładąc uszy po sobie. Głównie przed Windigo, odparła Lyra, nie odrywając wzroku od czaszek. Wierzono wtedy, że Windigo może zawładnąć ciałem zmarłego i polować na inne kucyki, by je pożreć. Trzy towarzyszące duchy miały jednak odganiać Windigo, zanim ten zdołał przejąć ciało. Przynajmniej tak mówią legendy. Ale najbardziej zastanawia mnie fakt, że są właśnie tutaj, dodała Lyra z niezadowoloną miną. Zostały złożone do spoczynku, powiedział wagabond. Dlaczego cię to tak niepokoi? Ponieważ ten rodzaj pochówku wyszedł z mody ponad 3000 lat temu, jeszcze przed wielkim podziałem. Gdy trzy plemiona ponownie się zjednoczyły, praktyka ta nie wróciła, uznano ją za barbarzyńską. Albo kucyki z Sandpoint używały tej samej metody, co byłoby bardzo, bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności, albo... Lyra urwała, jej wzrok powoli przesuwając się po ścianie. Albo co? Zapytał wagabond po kilku sekundach ciszy. Albo ten grobowiec jest starszy niż Sandpoint, odparła Lyra, drapiąc się po brodzie. Wagabond prychnął, powstrzymując śmiech. To niemożliwe. Absurd. Nie może być. Tu przybyliśmy, nie było śladu życia, ile wzrok sięgał. Mówi się, że Everfree niegdyś było rajem na Equestrii, zauważyła Lyra, wracając wzrokiem do czaszek. Czy tak trudno uwierzyć, że Sandpoint mogło być podobne? Uśmiech wagabonda zniknął. Zastąpiony przez zamyśloną minę, zmarszczył brew. Rzucając czaszkom ostatnie spojrzenie, Lyra przeszła pod nimi i przez drzwi. Szybkie rozejrzenie się poinformowało ją, że właśnie weszła do komory grobowej. Pomieszczenie było mniejsze niż główne, zaledwie 20 stóp szerokości na 50 długości. Sufit był ledwo widoczny w półmroku, światło pochodni sięgało tam z trudem. W głębi komory, między dwoma filarami, stał duży kamienny sarkofag. Dwa kamienne pegazy siedziały na jego wieku, zwrócone w przeciwnych kierunkach z rozpostartymi skrzydłami, ich końcówki stykając się. Jak reszta grobowca, ściany i sufit pokryte były rzeźbionymi obrazami, z nich zatarta. Kilkadziesiąt glinianych dzbanów, niektóre rozbite, zgromadzonych było wokół sarkofagu. Wszędzie leżał kurc i piasek. Gdy Lyra posunęła się dalej, wagabond wsunął głowę przez drzwi. Ten grobowiec nie jest zaprojektowany w stylu zebryki, powiedział, rozglądając się. Wygląda bardziej na sanktuarium lub świątynię. Unosząc pochodnie wyżej, Lyra przyjrzała się sarkofagowi z bliska. Duże pęknięcie biegło przez środek wieka, jeden z rogów był całkowicie odłamany. Spróbowała zajrzeć do środka, ale ciemność uniemożliwiła jej widok. Z irytacją warknęła, zmrużyła oczy, po czym spojrzała na pochodnię. Nachyliła ją, trzymając nad otworem, i użyła zaklęcia, by ochronić się przed gorącem. Wtedy zajrzała do sarkofagu. Warknął. Nie obchodzi mnie, ile masz mi zapłacić. Nie naruszaj grobu tego kucyka. To nie kucyk, warknęła Lyra, przechylając głowę pod dziwnym kątem. To pierdolony człowiek. Człowiek, żartujesz sobie, zawołał wagabond, patrząc na nią ze zdumieniem. 3000 lat temu nie istnieli. Sam zobacz, odparła Lyra, odsuwając głowę i przywołując go gestem. Ostrożnie, by nie dotknąć płomienia, odszedł i z wyraźną niechęcią zajrzał do sarkofagu. W środku rzeczywiście znajdowały się szczątki szkieletu człowieka. Ułożony był z głową przy brakującym rogu, ręce skrzyżowane na piersi. Szkielet ozdobiony był biżuterią, złotymi bransoletami na nadgarstkach oraz rubinowym naszyjnikiem. Gdy wagabond wciąż badał ludzkie szczątki, Lyra spojrzała na ścianę za sarkofagiem. Zamrugała zaskoczona, po czym wyrwała pochodnię z jego kopyt i uniosła ją wyżej. Za sarkofagiem stała duża kamienna płyta, sięgająca od podłogi do sufitu. Wokół jej krawędzi biegły runy, te same, które widniały na amulecie pokazanym jej przez wagabonda. Poza runami, wyrytymi w centrum płyty, znajdował się mural. Brzegi były wygładzone przez czas, ale środek zachował jeszcze nieco detali. Przedstawiał kobietę ludzką z rozpostartymi ramionami i twarzą skierowaną ku górze. U jej stóp stała grupa kucyków, również z twarzami zwróconymi w górę. Wysoko nad człowiekiem, rozciągnięte na płycie, widniała seria zakrzywionych linii 8 w sumie. Lyra wpatrywała się w płytę przez kilka sekund, powoli nie rozciągnął się po jej pysku szeroki uśmiech. Jackpot, wyszeptała. Nie odrywając wzroku od muralu, wspięła się sarkofag i podeszła do płyty. Wagabond podniósł głowę i wrzasnął zaniepokojony.
Co ty?
Zaczął krzyczeć, ale urwał, widząc, na co patrzy Lyra. Uśmiechając się jak szalona, Lyra sięgnęła magią do sakwy i wyciągnęła pergamin oraz kawałek węgla drzewnego. Do dzieła. Heartstrings zaśmiała się, unosząc pergamin w stronę płyty. Stój, nie dotykaj kamienia, syknął wagabond. Tego nie mogę zaakceptować. Co? Zapytała Lyra, spoglądając przez ramię. Zrobię tylko odcisk run. Patrz, nie dotykaj. Zasada mojego zakonu, warknął wagabond. Odłóż zwój i węgiel. Co myślałeś, że się stanie, kiedy cię wynajęłam? Spytała Lyra, rzucając mu ostrzegawcze spojrzenie. Jestem archeologiem. Badam ruiny i grobowce takie jak ten zawodowo. To część mojej pracy. Odwróciła się i zrobiła kolejny krok w stronę płyty, tylko po to, by zachwiać się, gdy wagabond chwycił ją za kopyto. Nieznośna, klaczu! Krzyknął na nią. Albo zrobię odcisk run, albo zabiorę płytę ze sobą, warknęła Lyra, wyrywając kopyto. Jej róg zabłysnął jaśniej, gdy przycisnęła pergamin do kamienia. Tak czy inaczej dostanę. W momencie, gdy pergamin dotknął kamiennej płyty, świat pogrążył się w chaosie. Włosy na sierści wagabonda i Lyry stanęły dęba, gdy powietrze zdawało się wibrować od magii. Płyta zaczęła drżeć, trzęsąc ścianami i sufitem komnaty, powodując, że kurc i kamienie posypały się na parę. Runy i ryciny na płycie zaczęły świecić jasnym turkusem, gdy iskry przeskakiwały po jej powierzchni. Lyra próbowała zrobić krok w tył, ale stwierdziła, że nie może się ruszyć. Było to tak, jej kopyta były przyklejone do podłogi. Spojrzawszy w dół, na jej pysk pojawił się wyraz przerażenia, gdy ujrzała turkusowe linie biegnące po wieku sarkofagu i łączące się z jej kopytami. Linie powoli zaczęły oplewać jej nogi, a zapach palącej się sierści szybko wypełnił duszne powietrze. Rozglądając się za siebie, zobaczyła, że wagabond znajdował się w identycznej sytuacji, spętany liniami magii. — Co ty narobiłaś? — wrzasnął, białka jego oczu zdecydowanie widoczne. Lyra otworzyła pysk, by oznajmić, że to nie jej wina, lecz zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, wibrujący dźwięk gwałtownie się wzmógł. Jej oczy rozszerzyły się z przerażeniem, gdy kosmyki grzywy zaczęły unosić się bezwładnie w powietrzu. Za jej rogiem narastał ostry ucisk, powodując, że iskry strzelały z jego czubka. Kolczyki w uszach zaczęły głośno wibrować, uderzając o skórę. Ogarnęło ją uczucie nieważkości. Snop magii wystrzelił z środka muralu, prosto w jej lewe oko. Czas zdawał się zwalniać. Magiczna błyskawica wniknęła w głowę Lyry przez oko, przeszła przez ciało i opuściła je przez prawą tylną nogę. Łukiem przeleciała przez powietrze, by uderzyć także w oko wagabonda. Przeszła przez jego ciało, powodując eksplozję złotych ozdób na nogach i ogonie, po czym uziemiła się w tylnych kopytach. W krótkiej chwili cała komnata rozbłysła, jakby nagle zrobił się dzień. Lyra widziała każdy szczegół pomieszczenia, każdą szczelinę oświetloną turkusową magią płynącą przez jej ciało. Potem chwila minęła, zaczął biec. Przy głuchym trzasku świat wokół Lyry eksplodował. Lyra znalazła się stojąca w pustce, otoczona jedynie ciemnością. Wokół niej wył wiatr, niosąc ze sobą dźwięk bezsłownych krzyków. Przyciskając uszy do głowy, Lyra zatoczyła się parę kroków w tył, nim jej zad nagle uderzył w coś twardego. Odwróciła się błyskawicznie, by znaleźć się twarzą w twarz z posągiem człowieka. Był wyrzeźbiony w całości z czarnego marmuru, z białymi żyłkami przechodzącymi przez materiał. Posąg nie miał twarzy, zwykłe cechy zastąpiono gładkim marmurem. W miarę jak rosło jej zmieszanie, Lyra wpatrywała się w posąg przez kilka sekund, po czym spojrzała ponad jego ramię. Za pierwszym stało kilka kolejnych. Gdy przyglądała się dalej, ciemność zaczęła ustępować, ukazując coraz więcej posągów, każdy w innej pozycji. Kilka z nich było roztrzaskanych, ich fragmenty leżały w stosach na ziemi. Ostrzeżenia, jeden z posągów zaczął świecić, potem kolejny i następny, aż wszystkie jarzyły się chorobliwą żółcią. Robiąc krok w tył, Lyra zarżała głośno, gdy jej zad ponownie na coś wpadł. Obróciła się i znieruchomiała na widok tego, co stało za nią. Stojący za nią człowiek był najwyższym, jakiego kiedykolwiek widziała. Mierząc niemal 7 stóp, górował nad nią. Na jego ramionach siedział kolejny człowiek, niemal identyczny, lecz znacznie mniejszy. Para spojrzała na Lyrę z zaniepokojeniem, a większy człowiek zrobił kilka kroków w tył. Co ja pierdolę? Wrzasnął, co sprawiło, że oczy Lyry rozszerzyły się ze zdumienia. Co ja, kurczę? Pisnęła, aż człowiek podskoczył. Zanim którykolwiek zdążył dodać cokolwiek, kolejni ludzie zaczęli materializować się w polu widzenia. Płowowłosy mężczyzna, cały we krwi, w uprzęży do walki na arenie. Wysoki, hebanowoskóry mężczyzna w dziwnej, neonowo-żółtej kamizelce i kasku. Szczupła kobieta z ogoloną głową. Chudy mężczyzna z długimi czarnymi włosami i zapadniętą twarzą. Bliźniacze kobiety, jedna z długimi rudymi włosami, druga z krótkimi, wąsaty mężczyzna w czerwonej koszuli i kapeluszu. Ludzi wyłaniało się z ciemności, a z każdym nowym jeden z posągów roztrzaskiwał się. Ludzie rozglądali się z oszołomieniem, strachem i zdumieniem na twarzach. Lyra otworzyła usta, by powiedzieć cokolwiek, gdy coś złapało ją za gardło i uniosło w powietrze. W polu widzenia pojawiła się para płonących czerwonych oczu, a ona zakrztusiła się, gdy ścisk wokół jej szyi się zwiększył. — Co tu robisz? — zagrzmiał głos. — Nie powinnaś tu być, głupia kuszo. Ja tylko — zdążyła wyjęczeć Lyra, zanim ciemność wyrzuciła ogromną łapę, która uderzyła ją w pysk. Przed oczami pojawiły się gwiazdy. Siła ściskająca jej gardło zniknęła. Z charknięciem Lyra odleciała w głąb ciemności. Gdy Lyra powoli wracała do przytomności, ledwo zauważała trzęsący się świat. Podnosząc głowę, przymrużyła oczy, próbując się rozejrzeć przez rozmyte obrazy. Komnata wokół niej rozpadała się. Fragmenty sufitu spadały jak grat niektóre wielkości jej głowy. Głębokie pęknięcia pokryły filary, które zaczynały się rozpadać pod naporem psującego się szestropu. Mural był teraz jedynie dymiącą kupą gruzu, płyta zniszczona. Powstając na roztrzęsione kopyta, Lyra ledwo zdążyła odskoczyć, zanim spory kawał kamienia oderwał się od sufitu i rozbił sarkofag. Z rozdzwonioną głową i rozmazanym wzrokiem próbowała się zorientować w sytuacji. Wagabond wciąż leżał nieprzytomny w pobliżu, krew cieknąc mu z rany na czole. Lyra obojętnie wpatrywała się w niego przez kilka sekund, nim oderwała wzrok i zatoczyła się naprzód. Spróbowała podnieść ciało zebry magią, lecz jej róg tylko strzelił paroma iskrami. A mnie to? Jęknęła, po czym schyliła się i niepewnie zarzuciła sobie wagabonda na grzbiet. Próbując go lepiej ułożyć, tylko sapnęła, ogon przywierając mocno do brzucha, gdy bardzo intywna część jego anatomii zetknęła się z jej. Przepraszam, warknęła, poprawiając go, ale bon bon powiedziała, uff, żadnych trójkącików. Zwłaszcza nie z ogierem. Gdy wagabond był już w lepszej pozycji, Lyra skierowała się ku drzwiom, ale głośny, przerażający trzask nad nią przykuł jej uwagę. Cały sufit nagle się zapadł, zwalając się pod własnym ciężarem, gdyż piasek nad nim okazał się zbyt wielki. Oczy jej się rozszerzyły, Lyra zaklęła, rzuciła się w szaleńczym pędzie ku wyjściu. Wciąż oszołomiona, zataczała się i wiła jak pijana, ledwo unikając spadających odłamków. Chmura pyłu i kamieni wyrzucona przez wybuch pogoniła za nią, gdy komnata grobowa została pogrzebana pod gruzami. Główna komnata była w takim samym stanie jak poprzednia, filary pękały i rozpadały się, części pomieszczenia zapadając się pod własnym ciężarem. Przeciekał przez szczeliny jak woda, powoli grzebiąc pokój pod tonami ziemi. Lyra biegła dalej, jej kopyta ślizgając się i plącząc w pokrytej piaskiem podłodze. Co chwilę musiała wyciągać kopyta z piachu, próbując utrzymać się na powierzchni rosnącej warstwy piasku. Mimo to walczyła, próbując uciec przed pogrzebaniem w zapadającym się grobowcu. Straciwszy obie pochodnie w komnacie grobowej, światłem, a więc i jej celem było blade światło księżyca wpadające przez dziurę, którą weszli do grobowca. Gdy dotarła na miejsce, Lyra szybko pociągnęła za linę, którą wagabond pozostawił zwisającą w dół. Piasek podniósł się już na tyle, że kilka stóp liny było zwiniętych, pół zagrzebanych w ziemi. Ruszając się tak szybko, pozwalały jej drżące kopyta, Lyra szybko przywiązała koniec liny do siebie i wagabonda, po czym zaczęła się wspinać kopytko za kopytkiem. Napinała się pod dodatkowym ciężarem zebry, która okazała się cięższa, wyglądała. Mięśnie paliły ją już po kilku stopach, ale nie przestawała. Nie mogę tu umrzeć, warknęła w duchu, ciągnąc siebie i zebrę w górę. Jeśli to zrobię, Bonbon nigdy nie przestanie mi tego wypominać i choć jej mina, a nie mówiłam, jest urocza, nie jest warta tego ryzyka. Była już prawie u szczytu liny, gdy jej kopyta w końcu odmówiły posłuszeństwa i zaczęła się zsuwać w dół. Zaciąwszy zęby, mocniej uchwyciła linę, seracko próbując się utrzymać. Podciągnęła się o kilka cali, jej nogi drżały przerażająco, gdy nagle, ostatnim krzykiem rozpaczy, lina wymknęła się z kopyt. Zanim zdążyła runąć w dół, w wirującą morską toń daleko poniżej, czyjaś dłoń wychyliła się i chwyciła ją za nogę. Kobieta wychyliła się nad krawędzią dziury, jedną ręką trzymając nogę Lyry, drugą zaciskając na linię. Patrząc na nią, istota warknęła, po czym powoli, lecz pewnie zaczęła podnosić zarówno Lyrę, jak i wagabonda. Kilka krótkich sekund oboje znaleźli się na otwartej przestrzeni pustyni. Człowieczka odciągnęła ich od powiększającej się dziury, przenosząc na stabilny grunt. Lyra jęknęła, gdy istota położyła ją na zimnym piasku i rozwiązała linę wiążącą ją z wagabondem. Sasza natychmiast podtoczyła się i zaczęła trącać nieprzytomnego zebrę, delikatnie go obwąchując. Jęknąwszy ponownie, Lyra usiadła, się, gdy piasek wśliznął się w bardzo niewygodne miejsce. Ale to najmniej ją teraz obchodziło. Była po prostu wdzięczna, że nie została kolejną lokatorką grobowca. Niski pomruk w oddali zwrócił jej uwagę. Uniosła wzrok, uszy niechętnie kładąc się na głowie, gdy ujrzała, jak ruiny, ku którym pierwotnie zmierzali, także zapadają się w pustynię. Cholera, westchnęła, patrząc, jak jej bilet do historii znika w piaskach. Musiały być jakoś połączone. Ponownie westchnęła, po czym pokręciła głową. Jeśli wagabond nie chciał, żebym zrobiła odcisk zniszczonej płyty, to na pewno nie ucieszy się, że stracił całą świątynię. Cisza zapadła, gdy Lyra siedziała tam, masując głowę i próbując złagodzić pulsujący ból. Później podniosła wzrok, by gwałtownie drgnąć na widok kobiety klęczącej przed nią, uważnie się jej przyglądającej. Co? Warknęła Lyra, co sprawiło, że istota przechyliła głowę na bok. Czego chcesz? Jedzenia? Nie mam żadnego. Idź sobie paść trawę czy coś. Machnęła kopytem w stronę trawy rosnącej opodal, ale ludzka istota tylko spojrzała na nią, po czym znów skierowała uwagę na Lyrę. Cudownie, sapnęła Lyra, opuszczając głowę. Głupia, tępawa zwier, trawa? Lyra zastygła, oczy szeroko otwarte. Z narastającym przerażeniem powoli uniosła wzrok, wpatrując się w ludzką istotę. Ciko, człowieczka przechyliła głowę w drugą stronę, po czym cicho zacerowała. Trawa. Gdy Lyra ciągle w nią wpatrywała się zdumiona, istota przewracała słowo w ustach. Trawa, 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 trawa. Ludzka istota mówiąca przed nią. Reszta dzisiejszych wydarzeń okazały się dla Lyry zbyt wielkim obciążeniem. Zakołysała się lekko, wzrok jej zamglił się, po czym z westchnieniem białka oczu pokazały się i zemdlona osunęła się bezwładnie.